pan redaktor Piotr Matczuk ma ważne spotkanie, nie wiem z kim, o 12.30 i my się musimy wcześniej spotkać. Dzień dobry.
Kłaniam się.
Redaktor, bo Telewizja Republika, komentarze polityczne na bieżąco, ale też kanał 13 Piętro i też kanał Taktyka Polityki.
Tak
mój
jest.
Boże, ileż ty masz tych różnych tytułów, drogi redaktorze Piotrze. Zacznijmy może od safe. Dzisiaj 13.30 podpisanie. Będzie pan premier. Będzie nadzorował, patrzył, czy podpisują ładnie, równo.
Ale nie będzie podpisywał.
Ale nie będzie podpisywał. No i co, długa batalia kończy się jakąś dziwną umową. Kto wygrał na stan? Bo to jest jak punkt zwrotny w tej umowie. Będzie podpisana, to podsumujmy politycznie, w ramach taktyki polityki, batalię dookoła mechanizmu safe.
Po pierwsze Donald Tusk, bo to pierwsza strona tego sporu. Donald Tusk na pewno swojemu elektoratowi pokazał, że jest twardy. Że nic go tam weto, prezydent, że on sprawę prowadzi i doprowadzi ją do końca. Ten twardy elektorat widać jest zadowolony. Bo kibicuje, bo klaszcze, bo nie widzi problemu w tym, że konstytucja jest łamana. Jak konstytucja jest łamana przez Tuska dla osiągnięcia jego celów, to jest wszystko w porządku. Więc widzą tą sprawczość Donalda Tuska, który tak jak w lutym powiedział wprowadzimy, potem powiedział nieważne co się stanie i tak dopniemy, no to tak się stało. I na pewno twardy elektorat Platformy to docenia. Opozycja zaangażowała się w krytykę safe, w walkę z tym programem. I tutaj też ma pewną rzecz, tak jak to się brzydko może mówi, dowiezioną. No bo oni nie odpuścili. Nawet jak był ten luty i była taka presja medialna. Przerabialiśmy to, wszyscy to widzieliśmy. Presja medialna na przeciwników safe dosyć duża. Te działa wszystkie marketingowe zostały wytoczone. To opozycja się nie ugięła i tutaj zarówno PiS, jak i Konfederacja. No, byli twardzi w tym i do końca ten program zwalczali. Ten fechtunek z Donaldem Tuskiem prowadzili, więc ja myślę, że też premia od wyborców za tą postawę taką nieustępliwą jest. No i trzeci gracz, czyli prezydent, który zawetował, przedstawił swoją propozycję. I teraz jak się nie potoczy kwestia safe i politycznie, i merytorycznie, to prezydent zawsze może powiedzieć, ja byłem przeciw, ja położyłem swoje karty na stół, nie chcieliście, złamaliście konstytucję, zrobiliście tak jak Donald Tusk chciał i wyszło jak wyszło. Więc ja myślę, że w tej rozgrywce, jeżeli w ogóle coś takiego jest w polityce jak remis, no to ten remis ze wskazaniem na wszystkich jest. Każdy coś z tego sobie może politycznie wyciągnąć. A sprawa się będzie kontynuować, no bo umowy będą podpisywane, pieniądze te będą szły na jakieś kontrakty zbrojeniowe, a pewnie w kampanii wyborczej stanie kwestia, wypowiemy safe, nie wypowiemy, więc będzie to nam wracać jako takie echo tej sprawy.
Będzie wracać, ale zastanawiam się, jak się Prawo i Sprawiedliwość znalazło, bo jest batalia, którą ta partia podjęła. Na początku były wątpliwości, potem weszli bardzo mocno, nawet już z stolicą Morawieckiego mówiło, tak, sejf jest zły, to trochę tak no, dało skrzydła Prawo i Sprawiedliwości również?
Na pewno, wtedy było widać, że po tych takich ostatnich miesiącach poprzedniego roku i po początku 2026, ten taki marazm, takie nie wiadomo co, taka cicha opozycja, temat sejfu ich ruszył do roboty, ich zaczęli być bardziej widoczni, zaczęli być tacy w inicjatywie, więc na pewno temat sejfu PiS-owi dał to paliwo początku roku i myślę, że wykorzystali je dobrze, tą okazję. Niezależnie od meritum, no bo mówimy tutaj o kwestii politycznej, samo to zapytałeś, o tą taktykę polityki, bo meritum to jest druga sprawa, kto ma rację i kto przegiął teraz prawnie. No Tusk dzisiaj czy podpisuje, czy nie podpisuje własną ręką, no to jednak omija przepisy i pewnie ta rzecz zlekceważenia konstytucji w tym względzie będzie wracała nam w polityce. Zobaczymy, to będą jakieś inne, kolejne rozgrywki. Ale te paliwa polityczne obie strony wykorzystały prawie optymalnie.
To kto stracił?
Na razie nikt. Na razie nikt, bo to są
nie,
takie
nie,
rzeczy...
Nie, gdzieś tam ci wszyscy pokątni, trochę Konfederacja może trochę, nie wiem, PSL, że te wszystkie partie, które nie znalazły się w tym starciu, w tych dwóch kamieniach...
Ale one w optyce wyborców są zapisane do któregoś obozu. Tutaj Konfederacja zresztą w lutym była aktywna w tej sprawie i nawet się dziwiliśmy w jednej z naszych audycji, że dość aktywnie po tej stronie PiS-u stanęła i też była taka wyrazista antysejfowa. A reszta, to co mówisz, te przystawki Donalda Tuska, to one automatycznie automatycznie są zapisywane do Donalda Tuska. Myślę, że wyborcy taką optykę przyjmują. Jeżeli Donald Tusk mówi a PSL, lewice nie mówią nic, no to domyślnie to A wkłada im się w usta. Donald Tusk, stety lub niestety dla siebie bardzo dobrze, stworzył ten blok centrolewu takiego lewicowo-liberalnego bloku, którego jest przywódcą. I nawet jeżeli lewica Czarzasty jest autonomicznym bytem, to jednak już zapisywany jest do tej koalicji. W tym sensie Donald Tusk wchodzi w kampanię wyborczą, która już niebawem się zacznie nam rozpoczynać, jako ten hegemon po lewicowo-liberalnej stronie. Więc tu nie ma wątpliwości.
PiS, prezydent muszą jakoś na dzisiejszy podpis odpowiedzieć? Czy to zamyka sprawę, czy to tylko zamyka rozdział, a teraz prawica będzie musiała jakoś dalej tą narrację poprowadzić?
Opozycja ma ten komfort, że może takich tematów używać i powinna takich tematów używać. Oczywiście nie będzie to już miało takiej temperatury, jak miało luty czy początek marca, ale ten argument, że konstytucja mówi, że duże pożyczki, duże obciążenia budżetu powinny być przyjmowane ustawą ratyfikowaną, to się nie odbędzie dzisiaj. Ustawa została zawetowana, jej nie ma, więc podpisy będą nie w procedurze konstytucyjnej. I to jest zawsze jakiś temat do wykorzystania, ale temperatura tego będzie niższa. Ja myślę, że ten temat w ogóle safe, bo to się wiąże z całym naszą obronnością, zbrojeniówką, ale też geopolityką, no bo bierzemy niemiecką pożyczkę, która nas trochę blokuje w tej dzisiaj geopolitycznej rozgrywce, w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, w całym tym nowej układance w Europie i na świecie. Myślę, że to będzie jako temat wracać w kampanii, no bo i obie strony będą chciały to jakoś eksploatować.
Panie redaktorze, naszym gościem Piotr Maczuk, to powiedz mi jeszcze, na ile jest tak, że, bo ja widzę takie dwie narracje na opozycji. Częściej, znaczy, że nie zawsze, ale częściej politycy Konfederacji mówią, trudno, klamka zapadła, podpisane, trzeba będzie spłacać, wina Tuska, a politycy PiSu częściej, też nie wszyscy, mówią, a to jest nielegalne, to my się z tego wymiksujemy, powiemy, że pieniądze wzięte, ale spłacać nie będziemy. Która narracja będzie skuteczniejsza? Taka, że nie tam, że nie tylko, że Trybunał Stanu dla Kosiniaka i Domańskiego, ale jeszcze takie powiedzenie, jak my dojdziemy do władzy, to wypniemy się na Unię i powiemy, no niezgodnie z prawem podpisane, to nie będziemy spłacać.
Ale to są narracje dnia dzisiejszego. To ja myślę, że zasadniejsze pytanie jest nie, która narracja będzie skuteczniejsza, tylko która się utrzyma. Bo wiemy, że w polityce te narracje się zmieniają i stanowiska też się zmieniają. Nie damy sobie ręki uciąć za parę miesięcy, to Konfederacja nie będzie mówić, trzeba wypowiedzieć i won z tym safe, bo nie zostało de facto przyjęte. A PiS może też trochę swoje stanowisko zmieniać, uelastyczniać. Ja myślę, że dowiemy się po wrześniu, jak ruszy autentyczna kampania wyborcza i zaczną się krystalizować tematy, to wtedy będziemy widzieć stanowiska. Ja bym się do dzisiejszych narracji politycznych w takich tematach nie przywiązywał, bo politycy też ocenią, sztaby ocenią, jak się rzeczy dzieją. Im jesteś dalej od wyborów, tym sztaby wyborcze, partie, ludzie zaangażowani w ten PR marketing, robią mniej badań, bo nie chcą wydawać pieniędzy. To dopiero im bliżej jesteś wyborów, tym robisz szczegółowsze badania, pytasz o konkretne tematy, o oddziaływanie społeczne. Wtedy się dowiadujesz jako ten PR-owiec więcej i możesz krystalizować te stanowiska. Jeżeli jesteśmy w połowie kadencji, to ja bym się do narracji takich już szczegółowych, do poszczególnych tematów nie przywiązywał, bo ona się może zmienić pod wpływem czytania badań po prostu.
Panie redaktorze, myśmy sobie nie panować, bo się znamy. Inny temat. Safe zamknijmy, idźmy dalej. Coś, co faktycznie mnie ciekawi, na co ja nie mam odpowiedzi, czyli decyzja Sławomira Mentzena, żeby uderzyć w generała Kukułę. Bardzo mnie to intryguje, bo naprawdę nie mam pojęcia, jaki będzie tego efekt. Są bardzo różne opinie. Wiele jest głosów, że słusznie Mentzen obnażył prawdę o polskiej armii. Są też głosy, i mówię o głosach zwolenników Konfederacji, są też głosy, że żeby się uspokoił, żeby kontrolował język, że no, samego Krzysztofa Bosaka, prawda, że to jest nieprawda, że jednak pierwszy żołnierz wie, co robi, pierwszy żołnierz Rzeczpospolitej. Jak ty oceniasz ten manewr? On może być zyskowny dla Mentzena, dla Konfederacji? Takie pójście na kontrze w temacie, który do tej pory był nieeksploatowany, czyli uderzenie w kierownictwo polskiej armii jako głównego wroga.
My nie możemy popełnić takiego błędu dziadersów. Nie? My nie jesteśmy już strasznie młodzi, ale nie jesteśmy też strasznie starzy. I musimy zrozumieć, do kogo mówi Mentzen, kim jest ten elektorat i jakie tematy ma teraz na... na uwadze. Bo Mentzen to powiedział do swojego elektoratu. I moim zdaniem jedyny błąd, jaki zrobił, to jest personalne uderzenie w generała Kukułę, bo to trochę rozmydliło to, co naprawdę chciał powiedzieć. Bo de facto Mentzen mówi to od już dłuższego czasu. I on tego nie mówi tylko po to, żeby to powiedzieć. On ma w tym jasny cel. Ja uważam, że bardzo, bardzo skuteczny z jego strony widzenia, z jego punktu widzenia podejście. On mówi, nie jesteśmy gotowi jako państwo do wojny. Nasza armia nie jest gotowa. Nasza armia jest w strasznym stanie. I on to mówi do młodego elektoratu swojego, który, ten elektorat, też go musimy zrozumieć. On codziennie słyszy jakieś rozmowy o poborze, o zasadniczej służbie wojskowej, o obowiązkach, które ci starsi panowie w telewizji i panie chcą nakładać właśnie na nich. Przecież jak mówimy o zasadniczej służbie wojskowej, to mówimy o młodych chłopakach. Niektórzy też mówią o młodych dziewczynach, ale to jest właśnie opowieść o nich. Mentzen wchodzi w tą dyskusję i mówi swojemu elektoratowi, zobaczcie, oni będą w waszym życiu decydować, nie mają o tym zielonego pojęcia, chcą was wsadzić na minę, bo nie jest państwo gotowe na te rzeczy, które wam oferują, a to chcą, żebyście wy to wykonywali. To trafia na podatny grunt. Bo dzisiaj...
Tylko, że tu jest personalnie generał
Kukuły. I to
Kukuły...
jest jedyny błąd. I to jest moim zdaniem jedyny błąd, bo gdyby zrobił tą opowieść...
Baran. Tak. Nie, bo to się pojawiało i to jest jakby, to ja rozumiem, bo jak patrzę na reakcję elektoratu Konfederacji, to faktycznie on jest bardzo pacyfistyczny, tak? Czy on nie bardzo
chce iść do wojsk? To nie chodzi o pacyfizm. Zmieniło się podejście społeczne. Nie możemy wymagać dzisiaj od młodego chłopaka, że on z ochotą będzie biegł do wojska i powie, że będzie umierał za swój kraj, jeżeli ten kraj odebrał mu wszystko, co wcześniejsze pokolenia gwarantowały młodym chłopakom. To jest szersza dyskusja i musimy zrozumieć ten elektorat. Dzisiaj w tym świecie, w jakim żyjemy, skorumpowanej polityki, obciążeń podatkowych, takiego obciążania moralnego młodych chłopaków za to wszystko złe, co się dzieje, a z drugiej strony ktoś im mówi, ale ty się teraz uśmiechnij i idź w kamasze, za nas walcz. I Mentzen dobrze to dekoduje
ale
i to dobrze
to
nim mówi.
Krzysztof Bosak poszedł w kontrze. Po raz pierwszy w historii Konfederacji widzimy jawny, otwarty spór między tą dwójką liderów.
No bo do tego, dlaczego? Co mówię, Mentzen dodał ten, moim zdaniem, niepotrzebny, personalny atak na konkretnego generała. Tam nawet nie padło coś takiego, że generalicja jest taka, siaka, owaka, tak? On zaatakował jedną konkretną osobę, generała Kukułę. I moim zdaniem Bosak się z tym po prostu nie zgadza, bo widzi, że na tym polu można odnieść straty jakieś. Bo nie dyskutuje się teraz o tym, co Mentzen mówił o armii. Wszyscy dyskutują o tym, że obraził generała, obraził głównodowodzącego polską armią. Mówi się tylko o tym sporze personalnym. I tutaj moim zdaniem Mentzen przesadził. Chciał, żeby ta wypowiedź była kolorowa.
Przesadził albo nie przesadził.
Żeby się cytowała.
Gdyby powiedział generalicja robi błąd, to pewnie byłaby jakaś dyskusja, ale nie dyskutowalibyśmy o tym tyle dni.
Na pewno. Tylko
to,
też
że użył słów nienormalnych.
Tylko też nie nadziałby się może na tą kontrę Bosaka. Nie nadziałby się na to, co mówiłeś, czyli że część elektoratu Konfederacji powiedziała, to przesada, tak? Atakowanie generała. Więc moim zdaniem nie zbalansował tego. Przesadził w tą stronę personalną.
No ale dlatego... może in plus, czy suma summarum jest na plusie?
Nie sądzę. To się bardziej wygląda, jakby to się miało znosić. Oczywiście komunikat do jego elektoratu poszedł, ale tak jak mówiłeś, ten podobny komunikat szedł już wcześniej.
Res Futura podaje 35% poparcia, 65% krytyki.
Tej wypowiedzi.
Tak, no to dla Mentzena to jest sukces. Znaczy ogniskowo wokół siebie debatę i dookoła siebie w sprawie, gdzie elity są przeciwko, zgrupował 35% wyborców. Dla niego to jest moim zdaniem sukces.
Oczywiście, tylko że też zobaczymy, bo
on nie grał 40 o 50, on gra o kilkanaście.
Sukces medialny może tak, ale politycznie czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić sytuację, że jak będą mijać kolejne miesiące takich wypowiedzi, takich działań Mentzena, to na przykład frakcja Bosaka zdecyduje, no my tracimy na tym. Może lepiej, żebyśmy my z nimi nie szli na jednych listach, bo oni są właśnie, przeginają w tą stronę, a my możemy być tym ruchem narodowym bardziej racjonalnym, mówić te same komunikaty merytoryczne do wyborców, ale nie przesadzać w tą stronę takiej krzykliwej postpolityki tabloidowej i może to będzie podsycać konflikt tej partii, więc medialnie pewnie wygrał. Medialnie się przebił, medialnie się o nim mówi, wrócił do gry, bo Mencen ostatnio miał takie ciche momenty, nie było go, był taki oprócz swoich social mediów, ale w tym mainstreamie go nie było, teraz w nim zaistniał, ale
znaczy,
jakoś
ruszył trasą, bo tak politycznie był mniej aktywny od końca kampanii prezydenckiej.
Mniej więcej tak.
Mu to zarzucało, że miał ten dobry wynik i potem tego jakoś nie pociągnął, nie zrobił follow-upu. No pytanie, czy w ogóle można zrobić, a to jest pytanie trochę na marginesie no, taktyki polityki, czy po takim sukcesie, no Paweł Kukiz tak samo miał 20 parę procent, no i też, i co z tym zrobić? Da się jakoś potem iść dalej w trasę i to utrzymywać, czy nie?
Da się, czasami nawet trzeba. Mencena
czyli
kampania...
Mencen powinien po kampanii kontynuować taką aktywność.
Wystarczyłoby, żeby kontynuować nawet w mniejszym nasyceniu to, co robił w kampanii, bo przecież kampania Mencena bardzo długi czas polegała na tym, że on się spotykał z ludźmi. To przyciągało tych wyborców, tak? Hulajnogą przyjeżdża na spotkanie, jest z nimi. To, ta bliskość była wtedy, kiedy inni kandydaci jeszcze w ogóle o tym nie myśleli. Zima, ciemno, głucho i do domu daleko. To Mencen jeździł i podejmował tą rękawicę. Moim zdaniem po wyborach prezydenckich i dobrym wyniku bardzo Mencena. Po tym, jak między turami był rozgrywającym przez moment i o tym też kiedyś mówiliśmy, że w pierwszym tygodniu między turami to w ogóle on był głównym graczem. Częściej w mediach padało nazwisko Mencen niż nazwisko Nawrocki czy Trzaskowski. Ten kapitał można było podtrzymać, ten kapitał można było rozwinąć, wystarczyło dalej jeździć. On się wycofał. Nie wiem, czy to była zamierzona taka pauza operacyjna, trochę długa. Teraz wraca.
Prawie rok.
No tak, tam były momenty, gdzie on się tam istniał, no ale to nie było to. To nie było to tempo, nie była ta temperatura.
A teraz ruszył w trasę.
Teraz ruszył.
I co, i musiał sobie przypomnieć?
Dosypał do pieca tą wypowiedzią.
No to może pewnie, pod tym względem to był sukces, tak? Pewnie, że on przywalił w kukułę, wszyscy to
tak
cytują.
Jak mówię, medialnie
są zszokowani trochę, no bo nikt do tej pory nie atakował szefa sztabu generalnego wprost.
Medialnie
mówią, że jest nienormalny.
Sukces. Medialnie pewnie teraz sukces w tym znaczeniu, jaki on chciał odnieść sukces, żeby być zacytowanym, żeby się przebić, żeby rozpocząć tą aktywność. Do tego ja uważam, że przekaz, który kieruje do młodych wyborców, zwłaszcza mężczyzn swoich, jest sukcesem, ale pytanie, czy politycznie za miesiąc, dwa, nie będzie z tym problemy, że strzelający na lewo i prawo Mencen, obrażający od kukuły po nie wiadomo kogo, stanie się dla części Konfederacji tej skupionej wobec Sosaka ciężarem i oni powiedzą, dobra, to może my próbujmy innego rozwiązania, może my próbujmy,
będzie,
idąc osobno, nie będziemy lepsi.
Że rozmawiamy o Konfederacji, niech tak już będzie, Konfederacja jest partią bardzo wyjątkową, bo jest partią, która
To każdą, o każdej partii można tak powiedzieć, no.
Myślę, że bardziej wyjątkową niż PiS. PiS jest osiadły, ma swój elektorat, raczej starszy, on jest scementowany, a Konfederacja nie tylko, że jest wyjątkowa, bo jest realnie zszyciem dwóch członów, które i co działa. Tak, bo trzecia droga była taktycznym sojuszem wyborczym, no tak, a tu mamy partię, która jest zszyta z dwóch środowisk i idzie od wyborów do wyborów i się nie rozpada. No poza tym Braunem, ale to jest trochę osobny przypadek, tutaj te dwa środowiska się trzymają. Tu już tworzy się, jest to partia wyjątkowa na polskiej scenie i do tego jest partia, która ma z jednej strony elektorat wyraźnie na prawo od PiS-u i ma dużą część elektoratu w środku tak zwanym, tak? Gdzieś tam po Hołowni, takich ludzi labilnych. Teraz oni muszą to jakoś wszystko utrzymać. Czy tego typu wypowiedzi jednak nie będą nie do przyjęcia dla tej części, która głosowała na Hołownię, trochę ogląda TVN, trochę chce, żeby było coś nowego, ale jednak takiego, tak jak Hołownia, prawda? Taki twór, coś nowego, coś tej gospodarka, ale bez odium, tak? Takiego, które można, no coś, co przytopiło Konfederację w wyborach parlamentarnych w roku 23, kiedy TVN zaczął ich tam twardo młócić, prawda, tymi światopoglądowymi kobietami, aborcją, i sprowadzili Konfederację z kilkunastu do kilku procent.
Ja myślę, że nie ma takiego ryzyka, bo ten fragment elektoratu, o którym mówisz, Konfederacji, czyli ten taki labilny, ten, który no, tak może się wydawać, że jest taki
który jest moim zdaniem
obrotowy,
podatny tak, na te twarde tak się, uderzenia mediów liberalnych.
Ale tak się tylko wydaje. Nam się wydaje dlatego, że skoro ktoś przeszedł z trzeciej drogi do Mencena, no to wydaje nam się, że jest taki bardzo chwiejny w tych swoich tych. Nie jest tak, bo on przeszedł z jednego podstawowego powodu. Ci ludzie, którzy przeszli z trzeciej drogi do Konfederacji, to są ludzie, którzy przeszli, bo mówią, bo gospodarka, bo wolny rynek, bo to jest jedyny facet, który gwarantuje nam obniżenie podatków, takie podejście do gospodarki, jakie my chcemy. Nie takie, jak mówią Tusk z Kaczyńskim, jakieś archaiczne podejścia do gospodarki, to on rozumie przedsiębiorców, więc to jest bardzo ważna dla nich rzecz, to jest kluczowa rzecz. I moim zdaniem, póki Mencen czy Konfederacja cała będzie gwarantować tą rzecz właśnie, którą im obiecali, to ci wyborcy nie mają za bardzo gdzie się przenieść. Bo teraz, na scenie, którą widzimy dzisiaj, nie mamy drugiej formacji, która tak odważnie mówi o tych rzeczach. O podatkach, w stronę taką właśnie liberalną bardzo, o obciążeniach, o gospodarce w ogóle z punktu widzenia takiego liberalizmu gospodarczego. Więc nie ma innej drogi. Dla tych ludzi, ja tak podejrzewam, ja tak to widzę też po ich decyzjach politycznych, wtórne są wszystkie te rzeczy ideologiczne, te wyskoki. Nie zraziły ich ani debaty, ani cała kampania wyborcza, która pod koniec była ostra i różna. I Konfederacja ich nie zrażała nawet przez postacie, które ma w sobie, bo oni mówili, dobra, ale my gościa kupujemy, bo nam powiedział, że nam gwarantuje to, co nikt inny nam nie gwarantuje. Więc myślę, że Mentzen myśli podobnie. Że...
To za chwilę studio Dublin, ale jeszcze cię zapytam o inny front. O tym mówiliśmy, że jest jednak ten front, przynajmniej takie było nasze, twoje zdanie, chyba bardziej między Grzegorzem Braunem a Konfederacją. W tej chwili ta wypowiedź, wcześniej Berkowicz z flagą Izraela w Sejmie. No tutaj trochę jest tak, że tego Brauna nie ma. Jak on, wiem, że on jeździ, bo teraz sprawdziłem dokładnie. Nie ma tak często spotkań, ale ma te spotkania. One się z jakiegoś powodu nie przebijają. Niektórzy mówią, trochę się skończył Braunowi słownik, musi wymyśleć nowe hasła, nowy happening, ale w tej trochę pustce jednak, tak, to, że trochę ten Braun jest mniej aktywny, mniej go widać. No i że Mentzen uznał, że właśnie wejdzie na to pole Brauna, odzyska może część tego elektoratu albo wyszarpie nowy elektorat, no bo w tej chwili to Sławomir Mentzen jest najbardziej antysystemowym politykiem w Polsce. Znaczy po tym ataku na trochę świętość, jakim jest kierownictwo wojska, postawił się jako ten polityk, który rzeczywiście już idzie bardzo po bandzie i nie bardzo zostawia miejsce dla Brauna. Czy to jest dobra intuicja, dobra analiza moja, czy się z tym nie zgadzasz?
Trochę pozór chwili. No, ta chwila obecna może nam to sugerować, ale Braun też ma pewne elementy programu, których nikt inny nie powie. I one są magnesem na tych wyborców, którzy tego oczekują. Bo Konfederacja, co by nie robiła, jakie happeningi, jaki ostry język, to na przykład nie powie tak radykalnie jak Braun, wychodzimy z Unii Europejskiej. Nie powie tak radykalnie jak Braun, koniec z ukraińską migracją i w ogóle ci, co są, to niech się pakują i wyjeżdżają. Wielu rzeczy nie powie. A dla tego elektoratu bardzo dużej części, bo też mówiliśmy o tym, że elektorat Brauna jest eklektyczny strasznie, więc nie można, to nie jest całościowa jedna grupa, która tam jak jeden mąż myśli, ale bardzo duża część mówi, a ja tego oczekuję. I idę na Brauna i nie interesują mnie jakieś wyskoki, nie interesują mnie te rzeczy, co w mainstreamie o nim mówią. W ogóle tego nie słucham, bo on mi gwarantuje te dwie, trzy rzeczy, których nikt inny nie powie, a poza tym ten wyborca mówi tak, ja wiem, że oni się nawet boją to powiedzieć, oni się nawet boją to pomyśleć, a Braun nie. I teraz happening, co gość wynosi choinkę z urzędu, no tak. Wpada, zgaśnie, nic, to nie ma żadnego znaczenia.
I nie jest tak, że to już ostatnie zdanie, to informacja do Tomka, który nas pewnie słucha, i nie jest tak, że Mentzen to przebije, nawet ktoś powie, o... Ten dopiero uderzył. Ten pokazał, że to państwo jest nagie i nie istnieje. To jednak on jest...
Może będzie próbował, tylko my też pamiętajmy, że elektoraty, świat się trochę zmienił. Wyborcy są coraz bardziej wyrobieni, coraz więcej czytają. No to widzimy też po źródłach dostępu. I nawet jak on będzie tak hasał, powiedzmy, a nie zapewni tych rzeczy, które Braun zapewnia, to ten wyborca nie będzie taki... To nie rzucają się teraz wyborcy na okładkę książki. Jednak tą książkę czytają, tak w przenośni mówią. I chcą konkretu. I póki ten konkret nie padnie, no to powiedzą, no fajnie, harcuję, ale to nie jest to, czego ja oczekuję.
O czym mówił Piotr Matczuk, analityk polityki, Telewizja Republika, kanał Taktyka Polityki, a to była audycja Taktyka Polityki w Radio Wnet. Bardzo Państwu dziękujemy.
Dziękuję.